Rozmawiamy dzisiaj o przekonaniach, które tak naprawdę kształtują nasze życie. Zaprogramowani idziemy zgodnie z nimi, dokonujemy życiowych wyborów zgodnie z nimi. Niektóre nam służą, a niektóre nie. Jeżeli już odkryjemy, na przykład w gabinecie psychoterapeuty, dr Piotr Kwiatkowski, psycholog, psychoterapeuta jest z nami, pracuje z przekonaniami swoich klientów. Jeżeli odkryjemy w taki sposób, albo sami dokonamy takiego odkrycia, bo przecież można korzystać z literatury, można się rozwijać, medytować i pewne przekonania możemy sobie po prostu uświadomić sami albo w interakcji z innymi ludźmi, to jak je zmieniać? Już mówiłeś, że to wcale nie jest takie hop-siup, trzy obroty w lewo, trzy razy pomyśleć, że zmieniam, zdecyduję, że zmieniam i już. No bo sami dobrze wiemy, jak to jest. Idę ćwiczyć. Mhm. Okej. Okay. Jutro, pojutrze.
Tak jest. No właśnie. Chociażby tak proste rzeczy. I teraz. Albo przeczytamy mądrą książkę, albo pogadamy z mądrym znajomym, krewnym, przyjacielem albo z psychoterapeutą i się zorientujemy, że to nie jest tylko kwestia ćwiczenia. A skoro już o tym powiedziałeś, świetny przykład, pójdźmy ten tropem. A skoro już się zorientujemy, że tak naprawdę chodzi o stosunek do samego siebie, a że nie chcemy, nie mamy wewnętrznego przyzwolenia, nie możemy, nie jesteśmy w stanie, jakkolwiek to nazwiemy. No w każdym razie jesteśmy nastawieni anty w stosunku do robienia czegoś miłego, czegoś dobrego, czegoś konstruktywnego, czegoś troskliwego w stosunku do siebie. No to teraz o ile to przyjmiemy do siebie, najpierw zauważymy, że tak to się układa, a zaczniemy się przyglądać wielu innym sytuacjom w naszym życiu, a bardzo często tak jest, wcale niełatwo taką świadomość przyjąć do siebie, więc bardzo często tak jest, że my siebie oszukujemy. No tutaj właśnie dlatego sensowne jest to, żeby był obok nas ktoś, kto zacznie z nami dyskutować i nam pokazywać, że to jest ściema, że to jest racjonalizacja. Jeżeli rzeczywiście tak jest, że my nie chcemy, nie możemy zadbać o siebie, zrobić dla siebie coś dobrego, przyjemnego, to niekiedy dość mocno trzeba nam na siłę otwierać oczy, żebyśmy to wreszcie zobaczyli i sobie uświadomili. Szalenie indywidualna rzecz, bo są takie osoby, które no faktycznie, jak się tak przyjrzę, a to mi pan powiedział, ale tak to się układa. Jejku, ja faktycznie nie zaniedbuje siebie. Czemu ja tak robię? Jak to zmienić? A są osoby, które po prostu bij, zabij. Nie, no przecież dbam o siebie, przecież zarabiam pieniądze, przecież kupiłem sobie nowy samochód, nowy gadżet i tak dalej. No przecież dbam o siebie. Więc różnie to z tym bywa, ale jeżeli już przyjmiemy taką prawdę na temat naszych działań, no to teraz jest kwestia przyjrzenia się, jakie przekonania za tym stoją. Czemu tak jest, że ja nie dbam o siebie i nie robię miłych rzeczy? Może być tak, że mam przeświadczenie, że jeżeli skupiam się na sobie, to to jest egoistyczne. I tutaj nawet nie pomaga rozróżnienie, które również mnie osobiście wkurza. Czy to jest egoizm, po prostu egoizm, czy też pozytywny egoizm? No nie ma czegoś takiego jak pozytywny egoizm. To jest dbałość o siebie, troska o siebie, a nie egoizm. Ale jeżeli to sobie skategoryzujemy jako egoizm, no to czy on jest pozytywny, czy niepozytywny, to nie chcemy być egoistami. No więc może mamy takie poczucie, że komuś odbieramy ten czas, nadmiernie się na sobie koncentrujemy. Czasem mamy takie przekonanie, też tutaj pełnymi garściami czerpię z tego, co ostatnio słyszałem. Rodzina jest najważniejsza. Matka nie jest od tego, żeby o siebie dbać, żeby się relaksować, żeby odpoczywać. Ona musi zadbać o dzieci w pierwszej kolejności, o swojego męża, o dom, gotowanie, pranie, sprzątanie, prasowanie itd., itd. A ona dopiero na samym końcu, jak jakaś odrobineczka czasu, jakiś okruszek zostanie, to ewentualnie mogłaby dla siebie to wziąć. Czasem mamy tendencję do tego, żeby karać siebie. No i znowu takie przekonanie, takie przeświadczenie tu u podstaw stoi. Zawiniliśmy, byliśmy nie w porządku, a coś z nami nie tak. Nosimy w sobie jakąś tajemnicę, nosimy w sobie złość, której nie powinniśmy nosić. No, w zależności od historii człowieka, jego doświadczeń, najróżniejsze mogą być powody, dla których my postanowiliśmy nie widzieć siebie albo karać siebie. To może być również przekonanie odziedziczone po rodzicach. Pamiętajmy, że to, jak my siebie traktujemy i jak o siebie dbamy, z jednej strony rodzic był dla nas wzorcem, a patrzyliśmy, jak on to robi, czy on o siebie dba. A jeżeli tego nie robi, no to jako małe dziecko jesteśmy przeświadczeni, że nasi rodzice są najmądrzejsi, a najwspanialsi, więc jeżeli mój rodzic, który jest tak mądrą, tak wspaniałą osobą, o siebie nie dbał, no to znaczy, że dorośli, odpowiedzialni i wspaniali ludzie, a to co właśnie chcemy być, a charakteryzują się, że nie dbają o siebie, ale też relacja, w jakiej byliśmy z rodzicem, też buduje w nas przekonanie. Jeżeli rodzic w ten sposób nas traktował, że te nasze potrzeby, czy część tych naszych potrzeb nie były zauważane, nie były zaspokajane, rodzic nie był zbyt uważny, jeszcze dodatkowo, jeżeli w jakiś sposób to komentował, wyjaśniał, tłumaczył, no to też mocno prawdopodobne, że my mamy takie przeświadczenie, takie przekonanie, że no, nie jesteśmy osobą godną tego, żeby o nią dbać. Skoro mój rodzic, który jest, tak jak przed chwilą mówiłem, stronił od tego, żeby o nas dbać, żeby się nami zajmować, to widocznie taką właśnie jesteśmy osobą, o którą się nie dba i o którą nie można się troszczyć.
Ale wiesz, teraz bardzo uogólniłeś, bo to dbanie rodzica o dziecko, no to każdy ci rodzic powie, że dba o dziecko, ale jeżeli zapytasz, a czy zwracasz uwagę na to, co dziecko czuje, czy pozwalasz mu się na przykład złościć, czy uznajesz to, że to dziecko jest w tym momencie niezadowolone, to go zabolało i tak dalej, no to tu się zaczynają te właśnie kwestie niedbania, bo na przykład ignorowania uczuć, emocji.
No, ale to się dokładnie do tego odnosi, co powiedziałem wcześniej, bo jeżeli rodzic o nas dbał w taki sposób, że dawał nam rzeczy, no to my mamy też takie poczucie, że właśnie w ten sposób o siebie dbamy, że dajemy sobie rzeczy. Jeżeli no właśnie nie respektował, nie widział, nie opiekował się naszymi emocjami, potrzebami emocjonalnymi, psychicznymi, no to mocno prawdopodobne, że my również tego nie będziemy robić. No widzisz, i to jest największy problem, dlatego że szalenie trudno samemu sobie uzmysłowić, że coś takiego robię, że jest to moje przekonanie, a nie coś, co wszyscy podzielają i prawda obiektywna. A co więcej, że no, taką szkołę przyjąłem i tak właśnie funkcjonuję, ale mogę zmienić tę koncepcję. Mogę dojść do wniosku, okej, to jednak, zauważam, że moje potrzeby, moje emocje, potrzeby emocjonalne, psychiczne polityczne są ważne. I ja o to podejmuję decyzję, że będę o siebie w tym zakresie dbał.
No dobra, tylko to jest zakorzenione w całym systemie rodzinnym. Jak wtedy reaguje ta cała rodzina, której to po prostu nie pasuje, bo to jest niezgodne z ich przekonaniami?
Właśnie. I teraz po pierwsze nam się wszystko buntuje, że moglibyśmy coś w tej sprawie zrobić. I teraz zobacz, jeżeli jesteś pozostawiony sama sobie, nie masz z kim przegadać, nie masz wzmocnienia z zewnątrz, to mocno prawdopodobne, że po prostu zarzucisz takie próby. Natomiast nawet jeżeli masz wsparcie, to niestety istnieje realne zagrożenie. Ostatnio właśnie z taką kobietą pracuję, którą przekonałem do tego, że to też jest istotne i to też wpływa na dzieci, czy ona zadba o siebie, o swój komfort, żeby jej było dobrze, żeby było przyjemnie. Więc zaczęła to robić trochę z duszą na ramieniu i się okazuje, że cała rodzina staje okoniem i wszyscy ją krytykują i odsądzają od czci i wiary, bo w naszej rodzinie zawsze było tak, że matka w całości poświęca się dzieciom, wisi nad nimi, karmi, mimo że one już nie są w stanie więcej tego jedzenia przyjąć, to ona wpycha, bo muszą być nakarmione, muszą być przyodziane, czapeczki i tak dalej, a ona nagle sobą się zajmuje, no wyrodna matka. Co ty, kobieto, wyczyniasz? Po prostu taki hejt z rodziny w jej kierunku idzie, że ja nie wiem, jaką ona finalnie podejmie decyzję. Bo z jednej strony rzeczywiście na poziomie przekonań ona to widzi, że w jej rodzinie taki przekaz idzie, taki program, widzi, że to jest niekonstruktywne, ma chęć to zmienić, natomiast okazuje się, że stawką w całej tej sytuacji jest nie wiadomo na ile straszą, a na ile to jest realne, ale no, obawiam się, że może to być realne. Stawką jest kontakt z rodziną, więc może być tak, że ona o siebie zadba, a jednocześnie no, wprowadzi na siebie gigantyczne poczucie winy, że zrobiła coś, co ją oddziela od rodziny. Oczywiście cała rodzina jej mówi, jak to koszmarnie wpływa na jej dzieci, jakie one są niezaopiekowane, niezadbane, samotne i no właśnie, i płacą olbrzymią cenę za to.
A rzeczywiście płacą? Rzeczywiście są niezadbane i samotne?
Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Na początku te dzieci dość były zszokowane, bo do pewnego momentu wyglądało to tak, że wydawały komendy, żeby była jasność, jedno 12-letnie, drugie 14-letnie, więc to nie są jakieś małe dzieci, ale one wydawały komendy, przynieś to, podaj to, zrób to, wynieś tamto.
Mamie.
Mamie. I mama po prostu stała w blokach i jak pojawiała się komenda, to natychmiast spędziła i wykonywała polecenia. Natomiast teraz coraz częściej ona mówi, jestem zmęczona, potrzebuję 15 minut, żeby rozprostować nogi, położyć się i odsapnąć. Jesteś w stanie sam to zrobić. Myślę, że sobie świetnie z tym poradzisz. Więc na początku były zbuntowane, zezłoszczone i szokowane chyba najbardziej. Natomiast teraz się okazuje, że się do tego przyzwyczajają, co więcej, a zaczynają sobie chwalić, że sprawdzają, czy potrafią, uczą się siebie, a zaczynają być coraz bardziej zaradne, bo też już o tym mówiliśmy, że sytuacja takiej nadopiekuńczości, a to w dużej mierze miało miejsce w tej sytuacji, a jest podwójna. Z jednej strony, okej, dziecko jest zadbane, jego potrzeby są spełniane, a z drugiej strony kompletnie nie ma przestrzeni, żeby się uczyć samego siebie, żeby dowiadywać się o swoich kompetencjach, żeby sprawdzać, w jakich sytuacjach sobie poradzi, a w jakich jeszcze niekoniecznie. Więc te dzieci zadowolone, więc te dzieci, a jak mama zaczęła siebie bardziej szanować, to i one zaczęły ją szanować, więc akurat tej wąsko rozumianej rodzinie Zaczyna się dziać coraz lepiej. Natomiast całe zewnętrze, całe otoczenie społeczne, również rodzinne, mocno protestuje.
No tak, bo to działa taki pies ogrodnika. Ty masz, a ja nie mam. Nie, to jak ja nie mam, to ty też nie będziesz mieć. To są...
Bo jeżeli ja obserwuję, że w twojej rodzinie robi się coraz lepiej w związku ze zmianą twoich przekonań i zadbaniem o siebie, no to mam do wyboru albo zmienić też w mojej rodzinie, a boję się, a nie wiem jak, a może i na mnie rodzina naskoczy, albo mogę ewentualnie zdewaluować to, co ty robisz, więc to drugie jest łatwiejsze.
No to musi być niesamowite, tak obserwować zmiany u swoich klientów, pacjentów, bo to są realne zmiany. To nie są jakieś książkowe historie, mechanizmy, teorie, tylko to są historie życiowe.
Widzisz, i najważniejsze przy właśnie zmianie, bo to nie jest po prostu zmiana przekonania, bo to trzeba mieć świadomość, że za zmianą tego przekonania pójdzie też najprawdopodobniej zmiana zachowania. A jak zmieni się zachowanie, no to otoczenie jakoś na to zareaguje, będzie jakiś zwrot. I teraz tak, zanim w ogóle się weźmiemy za zmianę przekonania, to trzeba bardzo dokładnie się zastanowić, a jakie są minusy związane z tym niekonstruktywnym przekonaniem, na ile nam to przeszkadza i na ile nam to szkodzi. A to buduje motywację do zmian, ale również trzeba się przyjrzeć temu, jakie my profity czerpiemy z posiadania takiego przekonania i funkcjonowania na bazie.
To już nie jeden raz mówiłeś, że na przykład wielu ludzi czerpie profity z tego, że mają te choroby mniejsze lub większe, bo na przykład wszyscy się nimi wtedy opiekują i zaspokajają im te potrzeby niezaspokojone w dzieciństwie, czyli właśnie opieki, podania herbatki i tak dalej. Ja wiem, że teraz się w niektórych gotuje, no ale takie jest życie.
A z drugiej strony, dobra, chcemy zmienić to przekonanie, w jakim kierunku i znowu analizujemy, jakie profity będą wynikały z tego nowego przekonania i nowego działania, co nam to da dobrego, ale jakie będą koszty, co może pójść nie tak, jak zareaguje otoczenie. No, chociażby to, co przywołałaś przed chwilą. Okej, w tym momencie jest tak, że jestem chory, że mnie boli, że dużo czasu spędzam u lekarzy, że nie mogę podjąć pracy i tak dalej, i tak dalej.
Że na przykład nie będę się zmieniał, bo ja jestem chory, tak?
Chociażby.
I wtedy, nie muszę nic robić.
I teraz pytanie, co będzie z tobą, co się będzie działo z twoim życiem, jak zmieni się twoje życie, kiedy przestaniesz być chory?
No właśnie, bo nawet jeśli ten chory krzywdzi innych, no właśnie.
Czy będzie o ciebie dbać, czy będziesz miał taki argument, że różnych rzeczy nie mogę zrobić, bo jestem chory. No nie będziesz miał i co wtedy?
Albo na przykład trzeba będzie się za siebie wziąć, nie wiem, po prostu zacząć uśmiechać się do świata, czy na przykład uprawiać sport, a się nie chce, bo się na przykład fajnie leżało.
Dokładnie, także to wcale nie jest takie oczywiste, jakby się wydawało. No i właśnie.
Ale do zrobienia? No ja nie mówię o jakichś takich radykalnych sytuacjach, że ktoś jest bardzo, bardzo chory. No już myślę, że Państwo doskonale rozumieją, o czym my mówimy. Bo też ludzie czasami po prostu potrafią w hipochondrię popadać i tak dalej, i tak dalej. Więc o tego typu sytuacjach teraz wspominamy. Natomiast. Fajnie, dobrze to słyszeć, że to są rzeczy do zmiany, te przekonania, i prowadzą do szczęśliwego życia. I można też zmienić przekonanie na temat życia, że życie może być szczęśliwe i to wcale nic złego.
Dokładnie. Są to rzeczy do zmiany, tylko tak jak mówię, dobrze trzeba się zastanowić, czym jesteśmy teraz, co w tym jest złego, a co dobrego i jak to ma wyglądać później. A po to, żeby zbudować motywację, żeby dać sobie wewnętrzne przyzwolenie, oczywiście to, co jesteśmy w stanie przewidzieć, bo nie wszystkie konsekwencje, ale właśnie dlatego warto to przegadywać z drugą osobą, która różne rzeczy może widzieć lepiej, bo nie jest w to uwikłana emocjonalnie aż tak bardzo. Jednak z zewnątrz widać inne rzeczy niż od środka.
Doktor Piotr Kwiatkowski, bardzo, bardzo dziękuję. Psycholog, psychoterapeuta. Bardzo dziękuję za dzisiejszą audycję, za nakreślenie, naświetlenie sytuacji związanej z przekonaniami i możliwości zmian tych przekonań. Monika Hemperek, mówimy Państwu dobranoc, do usłyszenia.